Kierunek Australia, ale bardzo konkretnie obieramy kierunek stan Victoria, ale żeby było jeszcze konkretniej, to zaczniemy od Melbourne. Katarzyna Dziedzik z Uniwersytetu w Białymstoku spędziła w Australii 2 pełne, bogate we wrażenia miesiące. Jakie są pierwsze wrażenia, kiedy białostocki turysta, być może przygotowany i oczytany w tej dziedzinie, może znaleźć na miejscu, gdy już wyjdzie z samolotu, odeśpi co swoje i wychynie na świat?
Zacznę może od tego wrażenia, które miałam tuż po wyjściu z samolotu, bo kiedy wylatywałam z Polski w połowie grudnia, było tu zaledwie kilka stopni powyżej zera. Natomiast noc w Melbourne przywitała mnie i mojego męża upałem blisko 30-stopniowym i niesamowitym zapachem kwiatów.
Kiedy jest ten czas najlepszy, w którym dobrze by było pomyśleć o wyprawie?
Zdecydowanie polecam ten czas, kiedy u nas jest szaro, buro i ponuro, jak to się kolokwialnie mówi, czyli okres późnej jesieni i zimy, dlatego że wtedy w Australii jest lato. Melbourne akurat położone jest na południowo-wschodnim skrawku tego kontynentu, dość mocno wysuniętym na południe i w związku z tym nie należy do tych miejsc najbardziej upalnych. Dość często zdarza się tam pogoda w kratkę. Te różnice temperatur z dnia na dzień następujące mogą sięgać nawet 10 stopni. Około 20 stopni te najniższe temperatury tam mniej więcej wynosiły, ale zdarzały się też i dni powyżej 30 stopni Celsjusza. No i tutaj oczywiście bez klimatyzacji albo cudownych fal zatoki nie dałoby się pewnie wytrzymać.
Myślimy lato, ale bierzemy sweterki ze sobą.
Zdecydowanie, także dlatego, że jednak jest to miasto nad samym morzem. W ogóle Australia jest wyspą, sporo tam wieje.
Jakie wrażenie robi Melbourne za dnia?
Przede wszystkim widać w każdym miejscu, na każdym skrawku właściwie tej miejskiej przestrzeni jej krótką, ale intensywną historię rozwoju. To jest młode stosunkowo miasto, bo cała Australia jest młoda i datuje się początki tego państwa na końcówkę XVIII wieku, natomiast miasta zaczęły się rozwijać tak naprawdę dopiero w wieku XIX. I sporo jest jeszcze budowli, które ten okres pamiętają. Te najstarsze, zabytkowe zakątki Melbourne, niezbyt wysokie, zaledwie kilkukondygnacyjne budynki, one ciągle są tam jeszcze obecne. I to jest bardzo ładny widok, nawet kiedy wysiada się z głównej stacji miejskiego metra, Flinders Station, kiedy patrzymy przed siebie, to widać zarówno budynki ponad stuletnie, jak i te kilkudziesięcioletnie, pamiętające taki boom lat 60., 70., rozwoju i te najnowsze przykłady architektury pełnej chromu i przepięknych szklanych często ścian.
Czy to jest miasto, do którego trzeba mieć jakiś patent i specjalne podejście?
Patentu chyba nie trzeba mieć specjalnego, przede wszystkim dlatego, że komunikacja jest tam zorganizowana naprawdę świetnie i w każde miejsce da się dojechać albo kolejką, albo tramwajem, albo autobusem. Warto też podkreślić, że w rejonie tego ścisłego, ale bardzo rozległego centrum podróże tramwajami, gęstą siecią tramwajów są bezpłatne. I to jest spora zachęta, żeby trochę czasu w centrum Melbourne spędzić. Jest to miasto, które niewątpliwie wyrosło wokół portu i on nadal tam funkcjonuje. Jest to bardzo duży zresztą port, ale z czasem wchłaniało też okoliczne miejscowości i dzisiaj one właśnie tak naprawdę stanowią podmiejskie dzielnice, te sypialnie Melbourne. I ponieważ ogromna większość ludzi mieszka na co dzień właśnie tam, a do tego ścisłego centrum dojeżdża tylko do pracy, no stąd te fantastyczne udogodnienia komunikacyjne, z których bardzo często korzystałam i naprawdę chapeau bas.
Czy informacje o tym, co warto zwiedzić, czego nie zwiedzać, lepiej zasięgnąć zawczasu w Polsce? Czy tam na miejscu są jakieś przewodniki, czy miejsca, które nas poprowadzą same?
To jest jedna z tych rzeczy, które mnie bardzo mile zaskoczyły, żeby nie powiedzieć, że zachwyciły, bo jak się z tej rzeczonej centralnej stacji wysiada w Melbourne, to tuż przed nią jest bardzo nowoczesny budynek Centrum Obsługi Turysty, Centrum Informacji i można tam znaleźć dosłownie wszystko. Można sobie znaleźć czy wziąć mapę dowolnie sprofilowanej podróży, szlakiem miejsc ważnych historycznie, szlakiem ważnych wydarzeń kulturalnych, wreszcie tropem najlepszych restauracji, a kuchnie w Melbourne mają dobrą, bo są tam restauracje z całego świata, tak naprawdę, to znaczy z jedzeniem z całego świata. No i oczywiście jest także mnóstwo przewodników i map po całym regionie prezentujących te najważniejsze atrakcje, także i przyrodnicze.
Dobrze jest znać angielski, jak podejrzewam.
Nie ma z tym naprawdę żadnego problemu. Po pierwsze dlatego, że Australia no, sama z siebie jest wielokulturowa w tej chwili bardzo, więc mnóstwo ludzi można tam spotkać, którzy angielskiego dopiero się uczą, albo no, już się nauczyli, ale słychać wyraźnie ślady tych ojczystych języków. I na to naprawdę mam wrażenie nie tylko punkty obsługi turystów, ale w ogóle większość i miejsc publicznie odwiedzanych i hoteli. Ci wszyscy ludzie są na to przygotowani. Także absolutnie nie odczułam tego, że nie wiem, ktoś się uśmiecha, bo nie bardzo potrafię wytłumaczyć, o co tak naprawdę mi chodzi.
To jest dobra wiadomość.
Dobra wiadomość.
Chciałabym, żeby dobrą wiadomością też była informacja o tym, czy da się to zorganizować. No po kosztach to może nie, ale tak, żeby naszych podlaskich turystów to nie bolało tak bardzo.
Nie ukrywam, że trochę trudno odpowiedzieć mi na to pytanie, dlatego że sama pojechałam do Melbourne na zaproszenie mojej siostry, którą przy tej okazji bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie miałam tego problemu, gdzie znaleźć miejsce do spania. Na miejscu jest sporo hosteli i zauważam, że młodzi ludzie chętnie z nich korzystają, bo kiedy się koło nich przejeżdża tramwajem, autobusem, to widać, że panuje tam spory ruch takich właśnie turystów z plecakami. Natomiast niewątpliwie jest to dość drogi kraj i na takie wydatki większe niż w Polsce trzeba się tam przygotować.
Katarzyna Dziedzik z Uniwersytetu w Białymstoku zachęca nas do tego, żebyśmy pojechali do Melbourne, tak naprawdę to do Australii i zwiedzili przynajmniej jeden stan i to najlepiej stan Wiktoria. Czy Australijczycy żyją w jakiś taki sposób, który może nas zainspirować, zadziwić, zachwycić? Czy po to, żeby na nich popatrzeć, też warto pojechać?
Nie jest to oczywiście jakaś kultura czy organizacja tego życia społecznego bardzo dla nas egzotyczna, bo no, pamiętajmy, że ten kraj taki, jakim on teraz jest, zbudowali imigranci z Europy. To, co mnie najbardziej zachwyciło, to, no wiem, że to może nie zabrzmi bardzo turystycznie, ale jednak to powiem, poziom usług publicznych. Pomijając już wspomniany transport, jak on jest świetnie zorganizowany, to na każdym kroku widać, że tamtejsze władze, służby publiczne dbają o to, żeby tam się po prostu dobrze, wygodnie żyło. Pewnego razu, kiedy wracałyśmy z moją siostrą z centrum, zepsuł się jeden z wagoników kolejki, w związku z tym wysiadłyśmy na jednej ze stacji blisko centrum. Mnóstwo było komunikatów, że następny pociąg jest za 12 minut i że bardzo nas wszystkich przepraszają. Słyszałam to z 10 razy, a mimo to po peronie chodził jeszcze elegancko ubrany pan, podchodził do każdej mniejszej i większej grupki pasażerów i osobiście ich jeszcze przepraszał za zaistniałą sytuację i informował, kiedy będzie można jechać dalej. No, wzruszyło mnie to, nie ukrywam. To, co mi się też bardzo podobało, to, że państwo, a w każdym razie tak jest w stanie Wiktoria, bardzo zachęca do tego, żeby wypoczywać aktywnie, korzystać z uroków przyrody, które tam są. I to niewątpliwe. Właściwie w każdym miejscu, które może służyć do wypoczynku, rekreacji, stoją na przykład grille, ogólnodostępne wielkie grille na prąd albo na gaz. Tam się przychodzi, nie trzeba za to płacić, to obsługuje lokalny samorząd. Można to sobie włączyć i upiec ten befsztyk, czy co tam komu przyjdzie do głowy. Kangury bywają w ofercie kulinarnej niektórych restauracji, ale ja się nie skusiłam, przyznaję.
Też bym się nie skusiła. Kto to słyszał, żeby jeść kangurki?
No, można jeść, co kto lubi, ale fajne jest to, że te miejsca są. I tutaj przejdę do innego wątku, do tego, jak zachowują się ludzie, bo moje zaskoczenie wielkie wzbudziło to, że za każdym razem, jak się do takiego grilla podchodzi, to on jest czysty, wysprzątany. Nie robią tego owe służby publiczne, o których wspomniałam, tylko sami Australijczycy. Jest pod tym względem naprawdę wysoka kultura. Każdy, kto przychodzi i korzysta z jakiegoś miejsca udostępnionego publicznie, zostawia je potem naprawdę w wielkim porządku. Byłam zaskoczona, widząc grupki młodych ludzi, studentów, nawet uczniów, odpowiedników naszych szkół średnich, którzy biesiadowali, a na koniec z karnistrów wielkich z wodą, które ze sobą przynosili, albo z wodą z kraników, których tam jest sporo, oni bardzo skrupulatnie te grille po sobie czyszczą. No, ale z drugiej strony, żeby nie było tak słodko, to tę łyżkę dziegdziu też dołóżmy. No państwo karze surowo tych, którzy ten wspólny, publiczny majątek niszczą. To też było dla mnie zaskakujące. Któregoś razu w czasie spaceru wzdłuż zatoki, plaży, w takich krzakach powiedzielibyśmy, widziałam złamane przez kogoś drzewo. No było widać, że zostało złamane celowo, nie wiem, ktoś się wygłupiał, bawił, próbował je tam ciąć, piłować i tak dalej. kara za zniszczenie drzewa w takim publicznym miejscu tam wynosiła ponad 30 tysięcy dolarów australijskich. To jest niebotyczna kwota. Każdy, kto kiedyś wyciął bez pozwolenia drzewo w Polsce, to wie, co za to grozi.
Są tacy, co jeszcze nie wiedzą.
Tak, mało tego, była tam też zachęta lokalnego samorządu, że jeżeli ktoś wie, kto to drzewo zniszczył i potrafi go wskazać, to była nagroda. 20 tysięcy dolarów australijskich. Przekłada się to chyba też jakoś na tę społeczną troskę.
Czy w związku z tym ludzie tam są tacy bardzo porządni, poukładani?
To jest dość zamożne społeczeństwo. To widać także po tym, czym oni jeżdżą po tych drogach, skądinąd bardzo dobrych zwykle. Ale tam nie ma czegoś takiego, że ktoś slalomuje z pasa na pas. Musi być zawsze pierwszy przed każdymi światłami na skrzyżowaniu. Nie. Tam wszyscy jadą kulturalnie, równym tempem, takim, jakie jest w danym miejscu dozwolone. Mam wrażenie, że jak u nas się jedzie zgodnie z przepisami, to człowiek się czuje na drodze jak intruz. Ciągle ktoś mu siedzi na zderzaku albo zajeżdża gwałtownie drogę, mrugają światłami, trąbią, no dzieją się różne dziwne rzeczy. Tam nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Bardzo bym sobie życzyła, żeby z taką kulturą, z takim szacunkiem do prawa, do bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników dróg Polacy podchodzili, jak robią to mieszkańcy Australii.
Opowiadamy o tym, że można spędzić miesiąc albo dwa miesiące w Australii w sposób absolutnie czarodziejski i czy myślenie o wyjeździe i pomieszkaniu tam dłużej, znalezieniu pracy, to jest też coś, o czym możemy w tym momencie pomyśleć. Katarzyna Dziedzik.
Niewątpliwie jest to kraj ludzi dość zamożnych, którzy w większości przynajmniej prowadzą w miarę ustabilizowane życie i niczego im nie brakuje, można by powiedzieć. Większość przynajmniej Australijczyków potrafi też tak, myślę, umiejętnie, fajnie organizować sobie życie. A najlepiej widać to w weekendy. Bardzo wiele osób, dużo więcej niż w Polsce, chociaż u nas to się zmienia na korzyść, lubi prowadzić taki aktywny, wręcz sportowy tryb życia. Ja już pomijam, że na ulicach w Melbourne i wokół Melbourne właściwie codziennie widać tabuny, że użyję tego słowa, rowerzystów na przykład, którzy o świcie popołudniami czy kiedy tam mają ochotę, wyruszają na czasem bardzo długie grupowe przejażdżki. I co ciekawe, większość ulic jest oczywiście dwupasmowa i właściwie ten pas bliżej krawężnika jest zarezerwowany dla rowerzystów. Nikogo to już nie dziwi, nikogo to nie oburza. Kierowcy to szanują, respektują. No, jest tu duże porozumienie. Najciekawiej to wygląda w weekend, bo wtedy setki, tysiące mieszkańców Melbourne i okolic wylegają na świeże powietrze. Albo żeby biegać, albo żeby spacerować, albo żeby jeździć rowerem, a przede wszystkim takie hasło, które przywiozłam z Australii na swój własny użytek, to w każdy weekend Australia goes camping. Po prostu pakuje się wszystko, co się ma, trzy pokoje z kuchnią czasem dosłownie, do wielkich samochodów z przyczepkami i jedzie się w piękne miejsca, których dookoła Melbourne naprawdę nie brakuje i w stanie Victoria. Oni to uwielbiają. Ja byłam w kilku miejscach takich bardzo turystycznych, które są znane, są atrakcyjne i tam prawie nie ma hoteli. U nas na każdej piękniejszej górskiej polanie stoi w tej chwili jakiś, no przepraszam, ale zwykle niezbyt urodziwy, wielokondygnacyjny gmach. Tam dominują kempingi, na których no, najwyższą formą luksusu są niewielkie domki kempingowe.
Można wynająć kampera na przykład i zwiedzić Australię, podpinając się na kempingach pod takie podstawowe potrzeby jak gaz, prąd,
jak najbardziej,
internet.
Jak najbardziej. My nie korzystaliśmy z kamperów, raczej właśnie wybieraliśmy owe domki kempingowe albo takie niewielkie domki w buszu, które właściciele też udostępniają turystom. Natomiast wypożyczenie kampera jest dość kosztowne i czasem się okazuje, że lepszym wyjściem jest kupienie go na miejscu, wykorzystywanie przez kilka tygodni i potem odsprzedanie po zakończeniu tej podróży. Kempingi są świetnie przygotowane, bardzo wiele dzikich zwierząt, które tam widziałam, widziałam właśnie na takich kempingach.
Węże?
Widziałam węża, ale to było na pustyni, nie w stanie Victoria.
To nie było na kempingu.
To nie było na kempingu,
cieszę
natomiast
się.
Nie ukrywam. Zdarzyło mi się raz gościć w sypialni, w takim właśnie domku w buszu, sporego pająka, no, wielkości takiej mniejszej damskiej dłoni. Ale od razu powiem, że te opowieści o niebezpiecznych wężach, śmiertelnych pająkach są mocno przesadzone. Owszem, zdarzają się spotkania z tymi zwierzętami, ale one, z tego co czytałam, od kilkudziesięciu dobrych lat nie skończyły się śmiertelnie. Więcej tak naprawdę wypadków powoduje atak paniki.
Jestem w stanie to sobie wyobrazić. Ale mówimy, żeby się nie bać. ewentualnie przeczytać, jak należy się zachować, może poćwiczyć na naszych polskich pająkach, czy się boimy, czy nie, i potem powinno być w porządku.
Poćwiczyć pokojową koegzystencję oczywiście.
Koniecznie, nie mordujemy żadnych zwierząt.
Staramy się.
Zwiedzamy dzisiaj stan Wiktoria, który jest w Australii, z Katarzyną Dziedzik z Uniwersytetu w Białymstoku, która pojechała tam na zaproszenie zupełnie prywatne własnej osobistej siostry, co jest dosyć wygodne dla tych, którzy tam podróżują. Polecamy, jeżeli ktoś ma rodzinę, to proszę ją tam wysłać, zainstalować i potem wybierać się na wycieczki, bo warto. Mówi się tutaj u nas, że Australijczycy są tacy fit.
Jeżeli miałabym to ocenić w taki bardzo nieprofesjonalny sposób, kierując się tylko pewnymi wrażeniami, to jest to zdecydowanie bardziej wysportowane społeczeństwo. Natomiast no, nie możemy też przesadzać. To znaczy nie jest tak, że wszyscy w Australii dbają o kondycję. Niewątpliwie częściej mi się tam zdarzało widywać osoby, które właśnie wyprawiają się na jakieś długie spacery, takie wysiłkowe mocno, jeżdżą rowerami. No to jest zjawisko wręcz masowe. Właściwie za każdym razem, kiedy się przy ładnej pogodzie wychodziło w stronę morza, a była tam taka bardzo ładna nadmorska trasa i ze ścieżką rowerową i z pasem dla rowerzystów, no to tych rowerzystów były tam dziesiątki, setki czasami.
I lubią w tłumie najwyraźniej jeździć, tak, bo to no wcale nie jest w ogóle jakieś bezpieczne.
No to zależy, ale motywuje pewnie, bo jadą równym tempem. I teraz powiem coś, no, co pewnie nam tu jako kobietom obecnym w studio pewnie się mniej spodoba, ale z moich obserwacji też wynika, że to jest szczególnie popularne wśród mężczyzn. Mężczyźni w Australii naprawdę no, chcą być fit. W dzielnicach podmiejskich jest sporo takich pensjonatów, u nas powiedzielibyśmy domów starości, a one tam absolutnie nie są przytłaczającymi jakimiś miejscami. Na te właśnie wyprawy fit, na te spacery, na te przechadzki z kijkami, bo to się zdarza, bardzo często wyprawiają się właśnie takie panie już na emeryturze. Takie, które już mają czas i pewnie trochę też ochotę, żeby o siebie zadbać. Ale podsumowując, tak, zdecydowanie to widać. Wielu ludzi o to dba. Taka moda oby się upowszechniała także i u nas.
Tam rynek księgarski, rynek dziennikarski zdominowany przez portale sportowe, pisma o sporcie, zdrowe żywienie. No i tak wygląda życie intelektualne podobno przeciętnych Australijczyków.
Społeczeństwo jest raczej dobrze wykształcone. W samym Melbourne jest kilka uczelni, wśród nich takie z czołówek rankingów nie tylko australijskich, ale też i światowych. I studentów tam jest mnóstwo. To jest zresztą taki stan, który słynie z edukacji. Każdy australijski stan ma takie swoje specyficzne cechy opisujące, definiujące, i edukacja to jest właśnie to, co się łączy ze stanem Wiktoria. Więc ja bym chyba nie dramatyzowała, natomiast z tego, co wiem od siostry, która miała już okazję zwiedzić także inne australijskie miasta, Melbourne trochę się różni pod tym względem na przykład od Sydney, gdzie rzeczywiście, może dlatego, że jest tam cieplej, to tam rzeczywiście no, ludzie wręcz eksponują właśnie tę swoją muskulaturę, opaleniznę. Chcą, żeby to było widać, że chodzą na siłownię, że zdrowo się odżywiają. Muszę powiedzieć, że mnie to zachęciło na przykład do takiego regularniejszego, dłuższego spacerowania. Spodobało mi się to, trochę im pozazdrościłam i kiedy tylko mogłam, to rano właśnie, jeszcze przed śniadaniem, starałam się na taką godzinną przechadzkę wzdłuż morza szybkim marszem się wybierać.
Ale jak się ma do dyspozycji przechadzkę wzdłuż morza w dodatku, które nie jest zimne, to tak jakby człowiek bardziej chce niż
oczywiście, że tak. I
wybrać się
szczerze,
w inną stronę.
To chciałam powiedzieć trochę nam na osłodę może, że niewątpliwie te okoliczności przyrody no, sprzyjają do takich form wypoczynku, relaksu. Tam jest jednak przez o wiele większą część roku i cieplej, i trochę widniej. I, co warto jeszcze też może odnotować, jest tam mnóstwo takich terenów zielonych przygotowanych do rekreacji. Pod tym względem naprawdę bardzo, bardzo im zazdroszczę. To jest na porządku dziennym w każdej mniejszej, większej dzielnicy. Musi być jakiś park, ogród botaniczny, wielkie ogólnodostępne pola golfowe i tak dalej, i tak dalej.
Dzisiaj wylądowaliśmy w Australii i naszą bazą wypadową jest Melbourne. Czy z tegoż miasta do miejsc mniej miastowych, a bardziej związanych z przyrodą można się dostać w sposób łatwy, fajny i przyjemny? I czy te miejsca są gotowe na to, żeby tam turyści dojeżdżali? Katarzyna Dziedzik z Uniwersytetu w Białymstoku w Melbourne spędziła 2 miesiące.
Po pierwsze, tych miejsc wokół Melbourne wartych odwiedzenia jest sporo. Po drugie, dojazd właściwie w każdy zakątek stanu Wiktoria jest łatwy, przede wszystkim dlatego, że jest tam znakomita sieć dróg. Można też oczywiście korzystać z różnych form form transportu publicznego, ale zdecydowanie łatwiej poruszać się własnym autem i, co też godno notowania, paliwo jest tam bardzo tanie. No i wreszcie trzecia bardzo ważna informacja. Ja sama miałam chyba dość stereotypowe wyobrażenia o Australii przed wyjazdem do tego kraju, bo kojarzył mi się głównie z pustynią, buszem, takimi obrazkami jak z filmu Polowanie na króliki. I myślałam, że no, zieleń to pewnie jest tylko w miastach i to są sztucznie posadzone palmy. Nic podobnego. Australia jest niezwykle bogatym i różnorodnym, jeżeli chodzi o przyrodę, krajem. I tak naprawdę w zasięgu jednodniowego nawet wyjazdu od Melbourne jest mnóstwo bardzo różnych, ciekawych miejsc. No, najsłynniejszą chyba atrakcją jest ciągnąca się na zachód od Melbourne Great Ocean Road, czyli taka trasa wiodąca wzdłuż oceanu przy no, spektakularnych naprawdę, jeżeli chodzi o widok, klifach słynnych 12 apostołów. Taka największa atrakcja przyrodniczo-geologiczna, chyba tak to trzeba powiedzieć. Nie ma ich już 12, kilka runęło do wody pod wpływem fal i wiatru, ale część ostała i to jest naprawdę widok zapierający dech w piersiach i ściągający zresztą tam wielu turystów. Drugim miejscem, no myślę, że znanym wielu naszym słuchaczom także z kina, jest słynna wisząca skała, czy raczej wiszące skały, czyli też taka formacja geologiczna dość spektakularna. Takich skał, które wyglądają, jakby ktoś je zrzucił w jednym miejscu na kupkę z nieba i w dodatku jedne wpadały na drugie i stąd ta nazwa wiszące skały.
Zanim się tam wybierzemy, obejrzyjmy film Piknik pod wiszącą skałą i na wszelki wypadek jeszcze uprzedzimy, że tam można zniknąć i już się nie odnaleźć nigdy, nigdy, przenigdy.
Podobno, choć zdaje się od bardzo dawna nic takiego się nie wydarzyło. Nie ukrywam, że zaglądaliśmy tam w te wszystkie skalne szczeliny, próbując zgadnąć, czy jest możliwe, żeby te bohaterki owej historii z pikniku pod wiszącą skałą zniknęły w tych swoistych odmętach, czeluściach skalnych, bo rzeczywiście między nimi tworzą się takie pionowe, długie dosyć studnie, korytarze. Z tego, co wyczytałam w miejscowej informacji turystycznej, w takim mini muzeum, były tam prowadzone swego czasu poszukiwania tych zaginionych osób i one nic nie przyniosły, także tajemnica pozostaje tajemnicą.
Bo one się w czasie przeniosły po prostu. Tam jest jeden wielki magiczny portal i trzeba na to uważać. Na co jeszcze dobrze jest zwrócić uwagę, jeżeli korzystamy z tych uroków przyrody i jakie są jeszcze miejsca, których nie można ominąć?
Fajne w Wiktorii jest to, że z jednej strony mamy brzeg oceanu, Zatoki Filipa, a kilkadziesiąt kilometrów dalej mamy całkiem duże góry. Te najbliższe Melbourne, Dandenong, to może nie są szczególnie wysokie pasma, ale za to jest tam las deszczowy, więc można tam popatrzeć na przykład na potężne paprocie, takie żywcem wzięte ze żwirka i muchomorka. Z kolei jak się odbije na północny zachód od Melbourne, to 3 godziny drogi od miasta są Grand Piany. To są już nieco wyższe góry, bo są tam i takie bardzo strome, skaliste formacje i takie dość łagodne, porośnięte zielenią grzbiety, także z wodospadami. To też może być dziwne, że nawet jak jest tam bardzo gorąco i generalnie większość drzew no, daje niewiele cienia, to mimo wszystko spotyka się tam sporo wody właśnie w postaci różnych strumieni, mniejszych, większych wodospadów i to jest naprawdę przeurocze.
Czy jest możliwe wykąpanie się w takim miejscu, gdzie płynie woda, czy też jest to jakoś regulowane?
Bardzo wiele jest w stanie Wiktoria, pewnie wreszcie Australii też miejsc objętych jakimiś formami ochrony. Ale znów tutaj się kłania ten wysoki poziom usług publicznych. Praktycznie w każdym takim miejscu są wyznaczone i szlaki, i sposoby dojścia, zejścia, wejścia pod najpiękniejsze fragmenty klifów, tak jak w przypadku Great Ocean Road. To nie jest przyroda, którą można oglądać tylko z daleka, absolutnie nie, ale rzeczywiście szlaki są zwykle wyznaczone, precyzyjnie oznaczone. No raczej zniechęca się, a nie zachęca, żeby na własne rękę eksplorować takie okolice, które no, są zostawione przyrodzie po prostu.
Dla kogo jest taka wyprawa? W ogóle dla kogo jest Australia?
To niestety nie jest dobra wiadomość, bo Australia ma dość restrykcyjną politykę migracyjną, więc mało kto tak naprawdę może planować życie na stałe w tym kraju. Oni przyjmują do siebie, podobnie chyba jak Kanada zresztą, ludzi określonych profesji, to po pierwsze takich, które są tam cenne, poszukiwane, a po drugie też no, młodych, nie oszukujmy się, tak, stawiają na tych, którzy są jeszcze w stanie zapracować na swoje emerytury. Więc takie wyjazdy, czy staranie o wyjazd na stałe, no, na pewno jest staraniem trudnym i nie zawsze uwieńczonym sukcesem. Na pewno zawsze można wybrać się na krótszy turystyczny właśnie pobyt. Moje doświadczenia podpowiadają, że uzyskanie wizy turystycznej to jest bułka z masłem. Ten formularz wyjazdowy, wizowy jest bardzo prosty, dostępny na stronie internetowej australijskiej ambasady w Polsce i to się robi dosłownie w 5 minut i tutaj zbyt wielkich ograniczeń z tego, co wiem, nie ma. Natomiast myślę, że jest to też dobry kierunek, który powinny rozważyć osoby młode, na przykład studenci. Dlatego, że Australia dość licznie, choć też z pewnymi limitami, ale jednak dość licznie przyjmuje właśnie młodych ludzi, którzy chcieliby pojechać tam na część lub całe studia, albo na przykład na kursy językowe. I co ważne, w czasie takich właśnie studenckich czy pobytów na czas nauczania języka, uczenia się języka, można też podejmować pracę dość łatwo. Natomiast jedno jest pewne, na pewno warto pomyśleć o tym, żeby przynajmniej na jakiś czas turystycznie, na kilka tygodni, kilka miesięcy wybrać się do Australii, bo jest to kraj fascynujący.